Rozwój podobieństwa Chrystusowego w teorii i praktyce. Rozdział 12. Równowaga charakteru. Koniec przykazania jest miłość z czystego serca i sumienia dobrego i wiary nieobłudnej. 1 Tymoteusza rozdział 1 werset 5. Schemat tematu. Wyjaśnienia ogólne. Punkt 1. Jej natura. A. Jej określenie. B. Jej wyjaśnienie. Punkt 2. Jej biblijność. Punkt 3. Jej funkcja. A. Natura. B. Potrzeba. Punkt 4. Jej metoda. A. Natura. B. Dowód. Punkt 5. Jej wymagania. A. Natura. B. Korzyści. Punkt 6. Jej proces. A. Natura. B. Sposób. Specyficzne zastosowania. Punkt 1. Do mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. A. Każde ze sobą. B. Każde z drugimi. Punkt 2. Do stosunku pierwszorzędnych łask względem wszystkich innych cech charakteru, w konflikcie lub poza konfliktem z pierwszymi. A. Do 7 stopni chrześcijańskiego postępowania. B. Do niższych uczuć. Po pierwsze. Ludzkich. Po drugie. Duchowych. C. Do łask drugorzędnych i trzeciorzędnych. D. Do naszej postawy w stosunku do zła. Punkt 3. Do niższych uczuć w konflikcie. A. Ludzkich. B. Duchowych. C. Ludzkich i duchowych. Punkt 4. Do drugorzędnych łask w konflikcie. A. Wzajemnie. B. Z niższymi uczuciami. Punkt 5. Do trzeciorzędnych łask w konflikcie. A. Wzajemnie. B. Z łaskami drugorzędnymi. C. Z niższymi uczuciami. Punkt 6. Do połączeń w konflikcie. A. Ich natura. B. Ich warunki. C. Ich ilustracje. Punkt 7. Warunki. A. Próby w niekorzystnych warunkach. B. Próby w opozycji. C. Próby w cierpieniu. Niniejsza rozprawa stanowi 12. w tej serii. W pierwszej zostały przedstawione ogólne zasady odnoszące się do posłuszeństwa Chrystusowego. W drugiej przedstawiono w zarysie naszą procedurę w rozwijaniu. W trzeciej zwrócono uwagę na ogólne metody dotyczące rozwijania dobra a przezwyciężania zła. W czwartej spostrzeżono drugą specjalną metodę co do rozwijania dobra. W piątej zastosowanie pierwszej specjalnej metody do rozwijania dobra i piątej specjalnej metody do przezwyciężania zła w zastosowaniu do 7 stopni życia chrześcijańskiego. W szóstej, czwarta i piąta specjalna metoda co do rozwijania dobra i trzecia specjalna metoda co do przezwyciężania zła, zostały przedstawione w stosunku do naszych ludzkich uczuć. W siódmej, te same metody były omawiane w stosunku do duchowych uczuć, jak również trzecia specjalna metoda do rozwijania dobra i pierwsza specjalna metoda co do przezwyciężania zła. W ósmej, zostały podane niektóre ćwiczenia w podobieństwie Chrystusowym. W dziewiątej, omawianie szóstej specjalnej metody do rozwijania dobra zostało zastosowane do podpierania słabych łask. W dziesiątej, szósta specjalna metoda dotycząca przezwyciężania zła, została zastosowana do zniewalania naszych wad. W jedenastej, reszta specjalnych metod co do przezwyciężania zła była omawiana w pewnych pokrewieństwach, a teraz pozostała do przeanalizowania ostatnia ze specjalnych metod do rozwijania dobra, mianowicie, panowanie nad każdym innym rysem charakteru, mądrością, sprawiedliwością, miłością i mocą połączonych we wzajemnej koordynacji. Aby rozjaśnić przedmiot o równowadze charakteru, podobnie jak i w przeważającej części poprzednich rozpraw, najpierw podamy kilka ogólnych wyjaśnień, a potem dokonamy ich specyficznych zastosowań. Ogólne wyjaśnienia. Co należy rozumieć przez równowagę charakteru? Może ona być określona jako zaleta i działalność serca i umysłu, przez które ponaglając do działania w kierunkach będących w konflikcie, równocześnie różne i często walczące rysy chrześcijańskiego charakteru są skoordynowane we wzajemnym dostosowaniu według Ducha, Słowa i opatrzności Bożej. To określenie wymaga pewnego wyjaśnienia. Zostanie zwrócona uwaga, że równowaga charakteru jest nazywaną tak zaletą, jak i działaniem. To znaczy, że ona nie jest tylko charakterystyką naszej natury, lecz także procesem, dzięki któremu osiągamy tę charakterystykę. Jest ona bardzo często wymagana, bowiem w jednym i tym samym czasie jesteśmy przynaglani i to w różnych kierunkach do działania przez ścierające się wpływy. To często kończy się oczywistym starciem obowiązku, w stosunku do którego cecha lub cechy charakteru powinny działać. Właściwa równowaga połączy te różne cechy charakteru w porządkowym, wzajemnym nastawieniu. Niektóre z tych przymiotów w tym porządkowym ustawieniu są koordynowane, a inne podporządkowywane drugim. Właściwe, wzajemne funkcjonowanie uzależnione jest od ich zintegrowania z Duchem Bożym, Słowem i opatrznością. Punkt drugi. Jej biblijność. Istnienie poprawnej równowagi w naszych charakterach, działającej przez nasze usposobienia, ukazują rozmaite części Pisma Świętego. Nasz podstawowy werset na pewno taką myśl zawiera. Koniec przykazania jest miłość z czystego serca, i z sumienia dobrego i z wiary nieobłudnej. Wyrażenia użyte w tym tekście są równoznaczne z miłością, mocą, sprawiedliwością i mądrością. Myślą apostoła zdaje się być, że celem Boga w udzielaniu nam swojej prawdy jest uprawianie w nas bezinteresownej miłości jako najwyższej łaski. Kolosenów rozdział 3 werset 14, która jednak musi wypływać, być w zgodzie i działać według czystego serca, sumienia dobrego i wiary nieobłudnej. Czyste serce jest to wola mocno zdecydowana na uwielbianie Boga ze wszystkiej siły istoty, a zatem przez to wyrażenie rozumie się moc. W słowach, z sumienia dobrego, ma się oczywiście rozumieć, że oznaczają sprawiedliwość, a przez wiarę nieobłudną, rozumie się tak znajomość prawdy, jak i zaufanie serca, zaletę, która ufa prawdzie, a one są naturalnie głównymi elementami mądrości. Przeto, ten werset uczy nas, że każde nasze uczucie i łaska muszą być przeniknięte bezinteresowną miłością i używane przez nią, która, z kolei, musi wypływać i być w zgodzie z mądrością, sprawiedliwością i mocą, a zatem ten cytat udowadnia równowagę charakteru, zalecaną przez Pismo Święte. 2 Tymoteusza rozdział 1 werset 7 jest jeszcze jednym dowodowym wersetem należącym do naszego tematu. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, tchórzliwego usposobienia, ale mocy, siły charakteru, samokontroli, cierpliwości i miłości, tak miłości obowiązkowej, jak i bezinteresownej, i zdrowego zmysłu, mądrości. Mieć takie usposobienie znaczy, że wszystko w sercu i umyśle jest w harmonii z tymi przymiotami, wobec tego ten werset również pokazuje równowagę charakteru. Ta sama myśl jest podana w 2 liście do Koryntów w rozdziale 3 wersecie 18, jako tekst dla 4 rozprawy, my wszyscy, którzy odkrytym obliczem na chwałę Pańską, jako w zwierciadle patrzymy, w to wyobrażenie przemienieni bywamy, z chwały w chwałę jako od Ducha Pańskiego. Wyrażenie, chwała Pańska w tym cytacie, widocznie zawiera w sobie znaczenie mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy, harmonijnie połączonych w boskim charakterze. To, że boski charakter posiada tak zintegrowane przymioty charakteru, jest ukazane u Joba w rozdziale 37 wersetach 23 i 24 i proroctwie Jeremiasza w rozdziale 9 wersecie 24, między innymi w 5 Mojżeszowej rozdziale 32 wersecie 4. Jego dzieło jest doskonałe, angielski przekład króla Jakuba, uwaga tłumacza, że on je posiada, jest podstawą oświadczenia pierwszego listu Jana rozdziału 1 wersetu 5, Bóg jest światłość, a żadnej ciemności w nim nie ma. Psalmista upewnia nas, że plan Boży jest wytworem charakteru, jego serca, moje serce układa, planuje i wypracowuje dobre rzeczy. Mówię o rzeczach, które dokonałem odnośnie króla, boski plan, ześrodkowujący się w Chrystusie, język mój, Biblia Święta, jest piórem, utworem, prędkiego pisarza. Psalm 45 wersety 1 i 2, angielski przekład króla Jakuba, uwaga tłumacza. A zatem, ten psalm ukazuje mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc naszego Ojca Niebieskiego jako opracowującego i wykonującego boski plan, który w każdym zarysie jest przeniknięty tymi czterema wspaniałymi przymiotami. To łączenie się w jego charakterze w harmonijną całość mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy, stanowi niezrównaną chwałę Bożą. Psalm 98 werset 2. Porównaj Izajasza rozdział 40 werset 5, rozdział 66 wersety 18 i 19. Jak charakter dobrego człowieka jest jego chwałą, podobnie doskonały charakter Boży stanowi jego chwałę. Wersety z powyższego akapitu wyjaśniają nie tylko, iż Bóg posiada te cztery wspaniałe przymioty w swoim charakterze, ale także, że łączą się one całkowicie w tym, co on czyni, podczas gdy 2 Koryntów rozdział 3 werset 18 pokazuje, że poprzez koncentrowanie uwagi na czterech jego przymiotach, każdy przejawiający się w swojej i doskonałej harmonii z pozostałymi, które przenikają jego plan, w ich dominacji nad jego niższymi przymiotami, mamy stać się podobnymi Bogu w równowadze charakteru, Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 48. Są inne teksty biblijne, które poprzez takie wyrażenia jak utwierdzić, ukorzenieni, ugruntowani, ustaleni, zbudowani, uczą, że równowaga charakteru jest jedną z pierwiastków podobieństwa Chrystusowego. Za przykład mogą nam posłużyć niektóre z nich. 2 Koryntów rozdział 1 werset 21, ten, który nas utwierdza z wami, Efezów rozdział 3 werset 18, żebyście w miłości ukorzenieni i ugruntowani będąc, Kolosensów rozdział 2 werset 7, będąc ukorzenieni i wybudowani na nim, i utwierdzeni w wierze 1 Piotra rozdział 5 werset 10, zwłaszcza jak jest on przetłumaczony w diaglocie, gdyście cierpieli przez ten krótki czas, niech was udoskonali, utwierdzi, wzmocni wespół, to jest dopasuje harmonijnie w mocy, czyli równowadze, i umocni. Te wersety wystarczą na dowód biblijnego poglądu na temat równowagi charakteru jako pierwiastka podobieństwa Chrystusowego. Punkt trzeci. Jej funkcja. Funkcja równowagi charakteru jest urozmaicona. 7 odrębnych elementów, jakie ona zawiera, są następujące. Element pierwszy – umocnienie stałości serca i umysłu. Element drugi – wprowadzenie w działanie lub zintensyfikowanie działania przymiotów chrześcijańskiego charakteru, które w danych okolicznościach winny być czynne. Element trzeci – tłumienie działania innych przymiotów chrześcijańskiego charakteru, które w danych okolicznościach winny być zdominowane. Element czwarty – wspieranie takich przymiotów, które są właściwie czynne z innymi odpowiednimi łaskami. Element piąty – umocnienie umiarkowania w stosunku do krańcowości i wprowadzeniu się. Element szósty – skrystalizowanie wśród cierpień doskonałości i woli. I element siódmy – zapewnienie możliwej do osiągnięcia doskonałości i wprowadzeniu się. Konieczność tych siedmiu elementów funkcji i równowagi charakteru jest oczywista dla tych, którzy w tym wieku Ewangelii rozumieją zamiar Jehowy w rozwijaniu swego poświęconego ludu. Bez nich nie nadawaliby się na stanowisko wśród jego ludu, byliby niezdolnymi do zwyciężania w obecnych warunkach, ale z nimi poprzez błogosławienie drugich będą w stanie lepiej uwielbiać Boga i utrzymywać swoje stanowisko w łasce, a będąc tak przysposobionymi, w przyszłości pomagać w błogosławieniu świata ludzkości. A zatem jako lud Boży, powinniśmy jak najgorliwiej usiłować wzmacniać działanie tych siedmiu elementów równowagi charakteru. Punkt czwarty. Jej metoda. Metoda, dzięki której równowaga charakteru jest osiągalna, rządzi każdym innym przymiotem charakteru chrześcijańskiego, wyższymi łaskami pierwszorzędnymi połączonymi wzajemnie w harmonijnym współdziałaniu. Zauważyliśmy już w innym kontekście, że wyrażenie wyższe łaski pierwszorzędne jest równoznacznym wyrażeniem oznaczającym to samo, co cztery wielkie przymioty charakteru – mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc. Przeto podobnie jak poprzednią, moglibyśmy również tak określić tę metodę, mianowicie, rządzącą każdymi innymi przymiotami chrześcijańskiego charakteru przez wyższe łaski pierwszorzędne połączonymi w ich wzajemnym skoordynowanym uszeregowaniu. Co do natury tych łask zobacz czwartą rozprawę i tom epifaniczny 15, rozdział 9. Zastanówmy się przez chwilę, co to oznacza. Te cztery rozwijane w nas boskie przymioty, muszą być harmonijne same w sobie, w swoich składowych przymiotach, a każdy składa się z więcej aniżeli jednego przymiotu. Dalej. Te przymioty muszą być harmonijnie wzajemnie dopasowane, są one wtedy właściwie przygotowane do panowania nad każdą inną zaletą charakteru, a dzięki temu, mogą je równoważyć. Następnie, gdy używamy wyrażenia, połączone w ich wzajemnym, skoordynowanym ustawieniu rozumiemy, iż każdy z tych czterech przymiotów, albo możemy wyrazić to w innej formie, każda z wyższych łask pierwszorzędnych, w ich działalności musi być zgodna sama z sobą i ze wszystkimi innymi. Wówczas mogą być one używane do rządzenia każdą inną zaletą charakteru i przez to zapewnią równowagę charakteru. Widzimy z naszych rozważań, że takie zadanie musi być przyznane mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. Charaktery Boga i Chrystusa, które są wystawione przed nami jako wzory dla naszego naśladowania, dowodzą, że musimy być zrównoważeni w charakterze przez rządzenie się tymi zaletami. Bądźcież wtedy doskonałymi, jako i Ojciec wasz, który jest w niebie, doskonały jest. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 48. Doskonałość charakteru Bożego polega na harmonii tych zalet w Nim, każda w sobie oraz z drugimi, w ich dominacji nad każdą inną cechą Jego charakteru w harmonijnej, wzajemnej koordynacji. A więc, ponieważ jego charakter jest wystawiony przed nami dla naszego naśladowania. Musimy osiągnąć równowagę charakteru według tych samych wytycznych, to jest mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy w nas. Każdy zgodny sam w sobie i wzajemnie połączone w harmonijnym nastawieniu, musi panować nad każdą inną cechą charakteru. 1 Tymoteusza rozdział 1 werset 5, jako tekst dla niniejszej rozprawy, jak również 2 Koryntów rozdział 3 werset 18, komentowany jak wyżej, udowadnia tę myśl. 2 Piotra rozdział 1 wersety 8 i 9, także potwierdza tę wykładnię. Powołując się na wersety od 5 do 7, w których są wyliczone wyższe łaski pierwszorzędne, święty Piotr powiada, gdy to będzie przy was, a obficie będzie, nie próżnymi, ani niepożytecznymi wystawi was w znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa, albowiem to czyniąc, to jest rozwijacie je i czynicie, że obfitują w was, nigdy się nie potkniecie. Tak bowiem hojnie wam dane będzie wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Przez obfitowanie ma on na myśli dojście do stanu, w którym te wyższe łaski pierwszorzędne sprawują władzę nad całym naszym prowadzeniem się, a gdy to zostało dokonane, to wynikiem jest równowaga charakteru. Punkt 5. Jej wymagania. A teraz krótkie określenie wymagań odnośnie działania tej metody w następującym porządku. Pierwsze, musimy mieć wiedzę, zwłaszcza w sprawach wyższych łask pierwszorzędnych. Drugie, musimy mieć rozpoznanie naszego otoczenia i wpływów działających na nas. Trzecie, musimy w pewnym przynajmniej stopniu posiadać wyższe łaski pierwszorzędne, jak również inne cechy charakteru. Czwarte, musimy używać wszystkich innych metod dotyczących rozwijania dobra a przezwyciężania zła. Konieczność co do tych wymagań jest tak oczywista, że ponadto nie potrzebujemy o nich jeszcze coś mówić. Punkt 6. Jej proces. Abyśmy byli w stanie łatwiej zastosować ją w naszych doświadczeniach, proces działania tej metody powinien zostać tu przedstawiony. Pierwszą rzeczą w jej zastosowaniu jest, aby rozpoznać te cechy charakteru, na które działają różne wpływy, rozpoznać ich charakter. Trzecie, rozpoznać różnorodne zasady, które mają związek z łaskami charakteru, działając i wywierając na nie swymi wpływami. Czwarte, używać wszystkich cech charakteru, jak dalece są uprawiane, oraz ogólnych i specjalnych metod dotyczących rozwijania dobra, przezwyciężania zła, w stosunku do cech charakteru wywieranych przez wpływy i do działających wpływów. Piąte, wyeksponować na piedestał najwyższego władztwa wyższe pierwszorzędne łaski, połączone we właściwych wzajemnych relacjach z pozostałymi. Wynikiem tego na pewno będzie zrównoważony charakter. Aby zastosować ten proces, z naszej strony będzie wymagana najwyższa czujność. Tu pośpiech jest niebezpieczny. Musimy znaleźć czas, aby bardzo troskliwie pomyśleć przed działaniem, nad sytuacjami, w przeciwnym razie na pewno popełnimy pomyłki. Do takich przypadków na pewno stosuje się tu napomnienie świętego Piotra w 1 liście Piotra rozdziale 5 wersecie 8, trzeźwymi bądźcie, czujcie, albowiem przeciwnik wasz diabeł, jako lew ryczący obchodzi, szukając kogo by pożarł. Szczególnie jest to oczywistym, gdy zdajemy sobie sprawę, że równowaga jest pierwiastkiem charakteru, który działa pod większym lub mniejszym naporem i dla tej przyczyny, jeżeli chcemy okazać się zwycięzcami w naszych różnorodnych doświadczeniach, musimy wykazać największą troskę, abyśmy utrzymali pierwszorzędne wyższe łaski, połączone wzajemnie w harmonijnym zestawieniu, w całkowitej kontroli nad każdym zamysłem naszego postępowania. Specyficzne zastosowania. Punkt pierwszy. Mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc. Podamy teraz kilka specyficznych zastosowań tej metody, byśmy mogli nauczyć się, jak operować nią w równoważeniu naszych charakterów. Aby pokazać te zastosowania dla najlepszego pożytku, będzie koniecznym dla nas zacząć od omówienia czterech wielkich przymiotów, czyli aby przedstawić to w innej formie równoważenia w nas wyższych łask pierwszorzędnych, każdą w samej sobie i wzajemnie. Jest to pierwsza czynność w równoważeniu charakteru. To musi być uczynione, zanim możemy zacząć równoważyć inne przymioty podobieństwa Chrystusowego. Każdy jeden z tych przymiotów musi być równoważony sam w sobie i we wzajemnych relacjach. Najpierw zastanówmy się nad mądrością. Według analizy apostoła Piotra, mądrość składa się z wiary, cnoty, męstwa, którego sercem jest nadzieja, umiejętności, znajomości. Angielski przekład Biblii, uwaga tłumacza, 2 Piotra rozdział 1, werset 5. Muszą być one równoważone wzajemnie tak, abyśmy mieli właściwą równowagę w mądrości. Czym jest właściwa równowaga? Odpowiadamy, podstawą mądrości jest znajomość prawdy. Przeto ta znajomość powinna być wpierw osiągnięta, aby następnie mogła mieć główne miejsce w mądrości. Wiara ma się uchwycić tej znajomości i nie powinna wysuwać się dalej, aniżeli Boża znajomość na to przyzwoli. Zatem wiara nie pójdzie dalej poza to, co zostało objawione, lecz spocznie na nim. Podobnie znajomość wskaże nam właściwe cele nadziei. Wiara w tej znajomości pobudzi nas do starania się, aby osiągnąć dobre wyniki przez używanie wiedzy, tym sposobem rozwinie nadzieję, wówczas wiara i znajomość ograniczy nadzieję do celów, które Bóg objawił, abyśmy dążyli do nich. Kiedy zatem nasza znajomość jest utrzymywana w zgodzie z boskimi zarządzeniami i nasza wiara jest okazywana w jej granicach, a nasza nadzieja przywiązana jedynie do tych perspektyw, jakie znajomość i wiara każą nam się spodziewać, wtedy osiągamy równowagę w mądrości. Moc składa się z dwóch elementów. Pierwsze, z samokontroli, owej siły charakteru, dzięki której przez wytrwałość postępujemy w czynieniu dobrze w zwykłych okolicznościach i warunkach, a drugim, z cierpliwości, owej siły charakteru, dzięki której możemy czynić dobrze w trudnościach i przeszkodach, które są z radością znoszone. Te dwa elementy muszą być wzajemnie zharmonizowane. Pierwszeństwo musi być dawane samokontroli. A wtedy, gdy samokontrola jest okazywana, gdy powstają przeszkody, aby wzmocnić ją na drodze, którą obieramy, możemy użyć cierpliwości. Jest niebezpiecznym dla nas używać cierpliwości w okolicznościach, w których nie jesteśmy w stanie utrzymać samokontroli. Następnie, skoordynowane nastawienie wymaga, aby pierwszeństwo uzyskała samokontrola, a cierpliwość była okazywana tylko w zgodzie z naszą zdolnością kontrolowania samych siebie, i gdy tego wymaga wzmocnienie samokontroli wśród przeszkód. Następnie przychodzi sprawiedliwość, która według apostoła Piotra składa się z dwóch części, obowiązkowej miłości do Boga i obowiązkowej miłości do bliźniego. Wynika to z wyrażenia, pobożność i braterska miłość. Tu również występuje skoordynowane współdziałanie. Pobożność jest obowiązkową miłością z całego serca, umysłu, duszy i siły, do Ojca i Syna. Ojcu jest dawane pierwszeństwo. Potem sprawiedliwość, okazująca się w postaci braterskiej miłości do bliźniego, jest podporządkowana obowiązkowej miłości do Boga i Chrystusa. 2 Mojżeszowa rozdział 20 werset 3, Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 37. W obowiązkowej miłości do naszego bliźniego muszą być uwzględniane różnice, zależnie od stopnia bliskości pokrewieństwa naszych bliźnich. O ile dotyczą naszych uczuć, bracia mają być stawiani na pierwszym miejscu, chociaż pod ludzkimi względami, miłość obowiązkowa będzie wymagać, abyśmy najpierw zaopatrzyli naszą ludzką rodzinę, a po niej potrzeby duchowej rodziny. Innymi słowy, sprawiedliwość z obowiązku wobec naszych ludzkich pokrewieństw musi być okazywana zanim zaczniemy ofiarowywać naszym duchowym bliźnim, chociaż uczucie dla duchowego pokrewieństwa muszą zajmować pierwsze miejsce. Mamy urozmaicające stopnie obowiązkowej miłości w stosunku do braci, zależnie od ich bliskości i pokrewieństwa z Bogiem, podobnie jak z tej samej przyczyny w stosunku do ziemskich bliźnich. W bezinteresownej miłości podobnie istnieje konieczność koordynacji, subordynacji i superordynacji. Przede wszystkim, ojciec musi być należycie uznawany, potem syn, po nim bracia, potem świat ludzkości i nasi nieprzyjaciele, tak dalece jak to może być czynione w harmonii z dobrymi zasadami. Tak więc nasza sympatia w bezinteresownej miłości będzie czynna w stosunku do braci, potem nasza litość do świata ludzkości, następnie do naszych nieprzyjaciół, także nasza ofiarnicza usługa najpierw będzie czynna na rzecz braci, następnie w zgodzie z pańskimi zarządzeniami w podporządkowaniu do świata i również do naszych nieprzyjaciół. Wobec tego widzimy, iż każdy jeden z tych czterech przymiotów wymaga nie tylko harmonijnego współdziałania z samym sobą, lecz także z drugimi przymiotami. Właściwą procedurą, w zgodzie z boskim przykładem, jest dawać zawsze pierwszeństwo mądrości i sprawiedliwości, prawda Boża i zasady sprawiedliwości muszą zawsze określać nasze postępowanie i wszystkie inne sprawy przeprowadzać w harmonii z nimi. Sprawiedliwość i sąd, prawda, hebrajski wyraz miszpat, przetłumaczony tutaj sąd, często oznacza prawdę. Psalm 19 wersety od 8 do 11. Zobacz margines, są gruntem stolicy Twojej. Psalm 89 werset 5. Zatem wszystko pochodzi od Boga i działa przez mądrość i sprawiedliwość, które nigdy nie będą się wzajemnie ścierać. Nie może być żadnego okazywania mocy lub miłości ze strony Boga, co w jakiś sposób byłoby w dysharmonii z mądrością i sprawiedliwością. One pozostają w oczekiwaniu na mądrość i sprawiedliwość, i nigdy nie będą działały w kolizji z pozostałymi. Następnie przyjdzie miłość, działająca w zgodzie z mądrością i sprawiedliwością, i wypływająca z mądrości i sprawiedliwości. Moc będąc władzą wykonawczą w swojej funkcji, wykona dyktaty mądrości, sprawiedliwości i miłości w różnych działaniach. W takiej koordynacji przejawia się równoważenie mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. To sprawia ich wzajemne połączenie, dokładnie co do porządku i właściwych wzajemnych relacji. Punkt 2. Stosunek pierwszorzędnych łask do wszystkich innych przymiotów charakteru, w konflikcie lub poza konfliktem. Teraz przechodzimy do zastosowania tej metody pod innymi względami. Zachowajmy w pamięci, że metoda, dzięki której zapewniamy równowagę, przez wyższe łaski pierwszorzędne, połączone wzajemnie w harmonijnym nastawieniu, panuje nad każdym zamysłem naszego postępowania. Jak taki stan można sobie zapewnić, wyjaśniono powyżej. Jesteśmy więc przygotowani do posiłkowania się tą metodą w stosunku do każdej innej łaski podobieństwa Chrystusowego. Najpierw zobaczmy, jak ona stosuje się do siedmiu etapów życia chrześcijańskiego, zobacz piątą rozprawę. Każdy z tych siedmiu stopni musi być zgodny sam ze sobą i każdy musi być we właściwej równowadze z drugimi. Zauważmy, po pierwsze, jak one mogą być utrzymane we właściwej równowadze, każdy ze sobą, a potem z drugimi. Zaparcie samego siebie i świata jest utrzymywane w doskonałej równowadze ze sobą, gdy wyższe łaski pierwszorzędne, rządząc nim, utrzymują go czynnym we właściwych celach, w zgodzie z właściwymi zasadami, z właściwych pobudek i wyrażającym się we właściwy sposób. A więc także z rozmyślaniem nad Słowem Bożym. Rzeczy, o których rozmyślamy, muszą być równoważone. Słowo Boże według stopnia ważności dzieli się na siedem kierunków wiedzy, doktryn, przykazań, obietnic, napomnień, proroctw, historii i typów. Właściwa równowaga w rozmyślaniu nad Słowem Bożym wymaga, ażeby te wszystkie części były podkreślane w naszym badaniu w podanym porządku. Równowaga w rozmyślaniu, w samej sobie, wymaga dalej, ażeby motywy były w harmonii z mądrością, sprawiedliwością, miłością i mocą i aby procesy naszego badania były takie, które zapewnią cele, które wytyczają wyższe łaski pierwszorzędne. Te łaski sprawią, że czujność zrównoważy się w sobie. One dopilnują, ażeby wszystkie rzeczy, które mają być śledzone, były zachowane w pamięci, aby właściwe pobudki do tego były używane, żeby właściwe metody do osiągnięcia jej były stosowane, ażeby został utrzymywany właściwy nacisk na każdy element czujności. To sprawią wyższe łaski pierwszorzędne, które sprawować będą zwierzchnictwo nad tego rodzaju umysłowymi analizami. A więc tą metodę także należy stosować w modlitwie. Aby była zgodna sama ze sobą, musi być regulowana wyższymi łaskami pierwszorzędnymi, w zakresie tego, o co prosimy. Ewangelia Jana rozdział 15 werset 7, co do motywów, jakimi kierujemy się w naszych prośbach, co do osób, za którymi się modlimy, celów, jakie przez te prośby mają być osiągnięte. Ponadto, wyższe łaski pierwszorzędne muszą doprowadzić rozpowszechnianie prawdy do właściwej równowagi z nią samą, dając należyte i różniące się podkreślenie różnych zarysów przedstawianej prawdy, do osób, którym są one przedstawiane, do stanowiska, zdolności i potrzeb klas i osób, do których się zwraca, jak również co do poszukiwanych celów. Wyższe łaski pierwszorzędne podobnie muszą odgrywać dominujące zwierzchnictwo w procesie rozwoju charakteru, co jest głównym przesłaniem naszej obecnej rozprawy, więc nie potrzebujemy to omawiać. Potem także cierpienie dla wierności Słowu Bożemu musi być ponoszone w zgodzie z wyższymi łaskami pierwszorzędnymi i z nich wypływać. Sprawy, za które cierpimy, muszą wytrzymać próbę uznania tych łask. Motywy, dla których cierpimy, jak również sposób, w którym znosimy, muszą być poddane tym łaskom, a wtedy właściwa równowaga w cierpieniu za wierność prawdzie będzie osiągnięta. Te siedem stopni będą koegzystować we właściwie zrównoważonym wzajemnym stosunku, jeżeli osiągamy równowagę charakteru. Zastanówmy się nad tym, w jaki sposób, w ramach tychże siedmiu etapów, należy harmonizować kształcenie serca i umysłu. Spotykamy nieraz ludzi, których pojmowanie chrześcijaństwa, sądząc z ich postępowania, wygląda tak, jakby chodziło tutaj wyłącznie o doskonalenie umysłowe. A więc cały swój czas poświęcają oni na rozważanie Słowa Bożego, zwracając uwagę na spełnianie się proroctw. Natomiast serca tkwią w miejscu. Oprócz tego ich postępowanie sprawia, że powstaje w ich duchowości wewnętrzny konflikt między drugim i trzecim stopniem życia chrześcijańskiego, sprzeciwiają się także stopniowi szóstemu. Zachodzi więc pytanie, w jaki sposób można te stopnie zharmonizować? Otóż odpowiedź jest następująca. Wyższe przymioty pierwszorzędne zahamują dalsze ćwiczenie intelektu, pozwolą na jego używanie tylko wyłącznie na tyle, na ile będzie potrzebny do uzyskiwania potrzebnej wiedzy i bodźca do ćwiczenia, osiągania wszystkich innych etapów chrześcijańskiej drogi, a zwłaszcza cechy upodobnienia do Chrystusa. Te wyższe przymioty pierwszorzędne spowodują również, że refleksja nad Słowem Bożym i uwaga na proroctwa posłużą wyłącznie do uzyskania potrzebnej siły i światła, niezbędnych do osiągnięcia pozostałych pięciu etapów. Wobec tego trzeba zaprzestać ćwiczenia się w tych dwóch dziedzinach. Koncentrowanie na nich zbytniej uwagi może stanowić przeszkodę w osiągnięciu pięciu innych stopni życia chrześcijańskiego. Czasami występuje również pewien brak równowagi między głoszeniem Słowa Bożego a pozostałymi. Niektórzy tak poświęcają się doskonaleniu w tej posłudze, że mają bardzo mało, albo w ogóle nie mają czasu na studium i inne dziedziny. W rezultacie i ze służbą jest nie najlepiej, i doskonalenie charakteru kuleje, bowiem tacy wiedzą zbyt mało, aby dobrze służyć i rozwijać charakter. Natomiast wyższe przymioty pierwszorzędne nadzorując nasze nastawienia i postawy spowodują powstrzymanie tego, co destabilizuje. One zmuszą nas do zwrócenia uwagi na zaparcie się świata i siebie, na medytację, na studium pisma pod kątem proroctw, modlitwę i rozwijanie charakteru. Z kolei wyrzeczenie się siebie i świata niekiedy również bywa doprowadzane do przesady, do samoudręczenia. Wyższe pierwszorzędne przymioty chronią nas przed nakładaniem sobie nadmiernych ciężarów, przed całkowitym oderwaniem od świata, co często się zdarza w życiu zakonnym. Z jednej strony przymioty te powstrzymują nas od nadmiernego samowyrzeczenia i samoudręczenia, z drugiej zaś ustawiają je w takich proporcjach, żeby zrealizować sześć pozostałych stopni. Pierwsze miejsce wśród tych siedmiu stopni ma kształcenie charakteru. To pierwsze miejsce, niejako dominujące, kształceniu wyznaczają wyższe pierwszorzędne przymioty, łaski, oczywiście w pełnej harmonii ze Słowem Bożym. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że na tym etapie naszej pracy bezpośrednio osiągamy ćwiczenie i rozwój tychże wyższych przymiotów pierwszorzędnych, drugim powodem tej dominacji jest to, że stopień ukształtowania charakteru jest w życiu chrześcijanina ważniejszy od innych działów pracy nad sobą. Zatem sprawa osiągnięcia równowagi charakteru wysuwa stopień szósty jako najważniejszy spośród wszystkich siedmiu. Równowaga dotyczy również i modlitwy. Życie w modlitwie musi harmonizować z pozostałymi sferami. Widzimy tę konieczność na podstawie obserwacji tych ludzi, którzy modlą się wiele, mało studiują i niewiele zmieniają życie codzienne. Tacy są bezużyteczni dla Boga. Nie nauczą się Jego ścieżek. Wyższe przymioty pierwszorzędne wnoszą ze sobą zharmonizowanie modlitwy z innymi stopniami drogi w naśladowaniu Jezusa. Przymioty te czynią to przez wykorzystanie modlitwy do osiągnięcia, poprzez Ducha, Słowo i boską opatrzność, łaskę od Boga, która jest niezbędna do ich realizacji przez człowieka. W sytuacji, kiedy między tymi etapami stopniami nie ma równowagi, Skutkiem tego jest po prostu zło. Przedstawmy to za pomocą przykładu. Otóż pewien brat poznał i zdobył znajomość prawdy, ale potem popadł w stan dysharmonii, gdyż zaczął doceniać wyłącznie studium. Przez kolejnych 9 miesięcy, codziennie zamykał się w swoim pokoju, oddając się całkowicie studiowaniu. Zaniedbywał pracę, obowiązki rodzinne i głoszenie prawdy. Poznawał prawdę, lecz nie ćwiczył charakteru w harmonii z nią i samozaparciem głoszenia jej. Upłynęło 9 miesięcy, a on popadł w takie dziwactwa, że do dnia dzisiejszego nie dokonał żadnej reformy wewnętrznej. Gdyby, w sposób proporcjonalny, swój czas dzielił między studium, pracę zawodową, oraz głoszenie prawdy, całą aktywność życiową opierając na wyższych łaskach pierwszorzędnych, na pewno jego postawa życiowa byłaby inna, nie bankruta życiowego, jakim on jest dzisiaj. Nadrzędna rola wyższych pierwszorzędnych łask. Wyższe przymioty pierwszorzędne, wzajemnie połączone i należycie zharmonizowane, powinny dominować nad uczuciami niższymi, zarówno czysto ludzkimi, jak i czysto duchowymi. Uczucia czysto ludzkie, egoistyczne i społeczne, zwane niższymi łaskami pierwszorzędnymi, ile razy pragną nad nami zapanować, zawsze powinniśmy podporządkowywać wyższym łaskom pierwszorzędnym. Na przykład, jeżeli ktoś pozwala, aby dominowała nad nim miłość do rzeczy szkodliwych i ze wstydem ukrywanych, stanie się hipokrytą, lecz gdy pozbędzie się tej dominacji, zależności, stanie się prawdomówny i szczery. Kto pozwala, żeby rządziła nim miłość do rodziny ziemskiej, ten naraża się na popadnięcie w grzech. Człowiek musi przezwyciężyć to, co uzurpuje sobie panowanie nad jego wyższymi pierwszorzędnymi przymiotami. Trzeba, żeby te wyższe przymioty niejako uśmierciły nadmierną miłość do rodziny. W ten sposób utrzyma równowagę charakteru, jeśli chodzi o zachowanie właściwej hierarchii. Łaski wyższe pierwszorzędne mają panować nad niższymi pierwszorzędnymi łaskami. Równowaga przejawia się też w tym, że wyższe przymioty pierwszorzędne posługują się niższymi uczuciami ludzkimi w służbie prawdy, sprawiedliwości i świętości. 1 Koryntów rozdział 9 werset 27. I tak niejednokrotnie instynkt samoobrony przed niesprawiedliwymi atakami może być zdrowym impulsem do zwrócenia się do sądu o naprawienie krzywdy, w przypadku, gdy wyższe przymioty uznają to za właściwe. W pewnych przypadkach należy użyć takiego sposobu obrony przed krzywdą, by tym móc lepiej służyć Panu. Poza tym wyższe przymioty pierwszorzędne, dominując nad naszym upodobaniem do ziemskiej działalności, zawodu, mogą posłużyć się tym naszym upodobaniem w służbie dla prawdy, sprawiedliwości i świętości, ponieważ mogą wykorzystać to uczucie i energię do uzyskiwania środków na popieranie sprawy Bożej. Stwierdziliśmy, że wyższe przymioty pierwszorzędne mają rządzić uczuciami czysto ludzkimi, powiązane wzajemnie w należytej harmonii. Otóż należy również stwierdzić, że w podobny sposób powinny być również traktowane i niższe uczucia duchowe. Te niższe duchowe uczucia starają się zapanować nad wyższymi. Lecz trzeba stłumić te ich zapędy, ażeby zapanowały uczucia wyższe tak, aby zostały wykorzystane w pańskiej służbie. Na przykład, jeśli stwierdzimy, że zamiłowanie do przemawiania w kościele wypiera nasze wyższe przymioty pierwszorzędne i ma tendencję do dominowania w nas, uzurpując sobie miejsca innych uczuć, pamiętajmy, że to niższe upodobanie zamiłowanie staje się grzeszne, i że przyszedł czas, ażeby wyższe przymioty pierwszorzędne przywróciły równowagę przez stłumienie tych władczych dążeń. Z drugiej strony możemy to niższe uczucie użyć dla sprawy Bożej. 1 Tymoteusza rozdział 3 werset 1, mianowicie wtedy, gdy ono funkcjonuje w harmonii z wyższymi przymiotami pierwszorzędnymi. Podobnie musimy odsunąć na bok miłość do piękna prawdy, jeśli ta miłość chce zawładnąć wyższymi łaskami pierwszorzędnymi, niemniej łaski te mogą wykorzystać nasze umiłowanie piękna prawdy w służbie tejże prawdy, sprawiedliwości i świętości tak, jak, w większej czy mniejszej mierze, czynią to wszyscy słudzy prawdy. Podobną rolę wyższe przymioty pierwszorzędne mają do spełnienia względem przymiotów drugo- i trzeciorzędnych, mianowicie, tłumienia ich dominujących tendencji, oraz posługiwania się nimi jak sługami. W ten sposób powstaje równowaga między tymi wszystkimi przymiotami charakteru. Zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób te wyższe przymioty pierwszorzędne, połączone nawzajem w należytym współdziałaniu, hamują dominujące tendencje przymiotów drugo- i trzeciorzędnych. Brat Russell spotkał się z krytycznymi głosami w związku z tym, że wniósł pozew sądowy przeciwko czasopismu Orzeł Brukliński, które przedstawiało go w krzywym zwierciadle. Niektórzy dobrzy współbracia gotowi byli go za to potępić. Otóż gdyby oni dobrze rozumieli myśl, którą właśnie rozważamy, powstrzymaliby się od potępień. Brat Russell znalazł się w sytuacji, w której drugorzędny przymiot długotrwałego znoszenia cierpień, powodujący długie już milczenie tego brata, nie mógł tej swej roli dłużej spełniać, nie uzyskując dominacji nad wyższymi przymiotami pierwszorzędnymi. Gdyby pozwolił na dalsze fałszywe przedstawianie jego osoby, zmniejszyłby się jego wpływ na sprawę Bożą. Inaczej mówiąc, jego cierpliwość zawładnęłaby wyższymi pierwszorzędnymi przymiotami. A to byłoby już grzechem. Ale dzięki takiemu działaniu, jego cierpliwość nie przestała być cnotą. Nie zapanowała nad wyższymi pierwszorzędnymi przymiotami. Brat Russell swoją cierpliwość podporządkował Panu Bogu, jego prawdzie. Współbracia domagali się, aby powstrzymał oszczerstwa. Z tych względów oddał sprawę do sądu. Zilustrujmy tę sprawę z nieco innego jeszcze punktu widzenia. Jako przykład posłużmy się łagodnością jako przejaw pokory. Inaczej mówiąc, uległość. Zazwyczaj uległość idzie ramię w ramię z wyższymi pierwszorzędnymi łaskami, lecz w pewnych okolicznościach może usiłować sama przejąć nad nimi zwierzchnictwo, może wypierać ich kontrolę. Wówczas oczywiście one powinny ją zahamować, bo ich funkcja polega na dominacji nad wszystkimi innymi zaletami charakteru. Że ta myśl jest prawdziwa, wykażemy niżej. Otóż jedną z odmian uległości jest pojętność. Lud Boży powinien być pojętny, lecz to też znaczy, że nie powinien przyjmować łatwo wszystko i od każdego. Bo jeśli pozwalają sobie wmówić, że fałsz jest prawdą, natychmiast ustawiają pojętność przeciwko wyższym pierwszorzędnym łaskom. Taka pojętność bowiem podkopuje wiarę, nadzieję, samokontrolę, cierpliwość, miłość braterską i bezinteresowną. A więc tacy nie mogą być pojętni w identyfikacji błędu i na zwierzchnictwo tak rozumianej pojętności, nie zezwalają najwyższego rzędu łaski. A więc wyższe pierwszorzędne łaski mają się posługiwać przymiotami drugo- i trzeciorzędnymi jako narzędziami. W ten sposób przejawia się ich wyższość i przewodzenie. Przykład zastosowania tej reguły znajdujemy w osobie apostoła Pawła. Rozwinął on w sobie zaletę skromnego zaspokajania potrzeb materialnych, czyli życia w niedostatku. Mówi, że często cierpiał niedostatek i czerpał z tego wewnętrzne zadowolenie. Ten przymiot, drugorzędna łaska, służyła mu jako narzędzie prawdy, sprawiedliwości i świętości. Ta oszczędność sprawiała, że mógł uczynić dla Pana maksimum. A przecież dbał o to, żeby cecha ta nie wymknęła się spod zwierzchnictwa, oraz o to, żeby nie popaść w skrajność. Jako przykład przymiotu trzeciorzędnego czynnego w służbie prawdy, możemy wziąć łaskę radości. Ma ona służyć prawdzie, sprawiedliwości i świętości. Nehemiasz rozdział 8 werset 10, mówi do Izraelitów: radość Pańska jest waszą siłą. W ten sposób wskazuje on, jak lud Boży może dzięki swej radości być bardziej czynny, użyć więcej energii, skierować większy jej ładunek do wszelkiego dobra w mowie i czynie. Korzystanie z tej łaski trzeciorzędnej przez wyższe pierwszorzędne łaski jest wysoce korzystne, jest jak najbardziej godne polecenia. Z powyższych tekstów Biblii oraz z faktów wynika to, że wyższe pierwszorzędne łaski mają kierować przymiotami drugo- i trzeciorzędnymi, a wszystkie razem mają pozostawać w należytej harmonii. Wyższe pierwszorzędne łaski decydować mają o tym, czy dopuścić do działania przymioty drugo- i trzeciorzędne, lub zależnie od potrzeby w danym przypadku hamować je albo wykorzystywać ich działanie. Ta sama zależność od nich istnieje w odniesieniu do trzech postaw charakteru chrześcijańskiego wobec zła: wstręt, unikanie i przeciwstawianie się. Staje się to oczywiste, gdy weźmiemy pod uwagę to, że te trzy postawy funkcjonują w oparciu o trzy cechy naturalne naszego umysłu, czyli mózgu: potrzeba bezpieczeństwa, miłość do zachowania życia, zmysł obrony i potrzeba usuwania rzeczy szkodliwych. A więc wstręt, unikanie zła i walka ze złem występują na tym fundamencie i działają poprzez naturalne niższe uczucia. Dlatego te niższe uczucia muszą być używane i należy z nich korzystać wyłącznie w harmonii z wyższymi łaskami i w relacji podporządkowania wobec wyższych pierwszorzędnych łask. Jedne formy aktywności należy osłabiać, a innym pozostawiać swobodę. Niech przykłady zilustruje prawidłowy sposób posługiwania się wyższymi pierwszorzędnymi łaskami we wzajemnym ich zintegrowaniu, jako czynnikami, które mają władać naszym stosunkiem do zła. Najpierw zajmiemy się tłumieniem uzurpacji i panowania nad nimi. Przed kilku laty pewien brat pielgrzym rozwinął w sobie silny wstręt i postawę walki z błędem, postawę bardzo słuszną. Ale w swoim posługiwaniu nie starał się podporządkowywać tych cech wyższym pierwszorzędnym łaskom. I tak powstała w nim zawziętość w atakowaniu błędów. Niestety, przestał głosić prawdę z miłości do prawdy. Zwracając się do błądzących, przyjmował postawę bezlitosną. Skutek był taki, że jego posługiwanie wzbudziło taki sprzeciw, że uznano za konieczne, dla dobra sprawy, odsunąć go od służby pielgrzymskiej. Otóż ten brat powinien był wykształcić w sobie umiejętność, po prostu nauczyć się takiej postawy, żeby wyższe pierwszorzędne łaski tłumiły usiłowania dominowania nad nimi wstrętu i walki z błędem. Innym przykładem ilustrującym, jak w pewnych wypadkach należy tłumić unikanie zła, jest przywódca pewnej klasy, zboru, który widząc pewne niezadowolenie i niedosyt w tej grupie, niesłusznie zaczął się obawiać, że jeśli będzie nadal pełnił tę funkcję, zaszkodzi tym przez to duchowo innym. Wreszcie zrezygnował z funkcji przewodnika klasy i ją zostawił. W ten sposób zaszkodził jej bardziej, niż gdyby zachował swe stanowisko i nie rezygnował z funkcji, lecz mimo tych niebezpieczeństw duchowych, starał się kierować sprawy w kierunku lepszej harmonii z zarządzeniami Pana. On pozwolił na to, że lęk przed złem uzyskał na niego zbyt duży wpływ. Efektem była szkoda dla jego własnego charakteru, jak również całej grupy. Ile razy obawa przed złem osłabia kierowniczą rolę wyższych pierwszorzędnych łask, zawsze należy takie obawy odsuwać. Powinniśmy mieć odwagę pracować dla Pana w tym, czego wymaga obowiązek, zachowując pewność, że otrzymamy potrzebną siłę w czasie zagrożenia. Filipensów rozdział 4 werset 13. Taka postawa wobec zła jest najlepszą z punktu widzenia wykorzystania jej przez wyższe pierwszorzędne łaski w ich współdziałaniu i wzajemnym połączeniu. I tak na przykład wstręt do zła i postawa sprzeciwu wobec zła u apostoła Pawła były należycie przez niego wykorzystywane jako sługę oświecenia w interesie prawdy i współbraci. On sam mówi nam, że chociaż miłuje pokój, ani przez godzinę nie ustępował wobec błądzących, którzy starali się osłabić wolność oddziaływania Ewangelii na braci. Galatów rozdział 2 werset 5. Jak unikać niebezpiecznych sytuacji? Dowiadujemy się z tego, że Jezus odmówił odpowiedzi na pytanie, czyją mocą działa. Chodzi o to, że jeśli sytuacja nie wymyka się spod kontroli wyższych pierwszorzędnych łask, wówczas nie mamy czego się obawiać. Jezus wiedział, że pytający usiłowali wprowadzić go w pułapkę i zaszkodzić mu. Uniknął tego zręcznie zadając im pytanie, a gdy odmówili odpowiedzi, on też im odmówił. Ewangelia Mateusza rozdział 21 wersety od 23 do 27. Punkt 3. Konflikty niższych pierwszorzędnych łask. Nasze niższe pierwszorzędne przymioty w ich działaniu niekiedy wchodzą z sobą w konflikt, czasem zwalczają się i wówczas, dość często nie umiemy zapewnić właściwej równowagi między różnymi sprzecznymi uczuciami. W takich właśnie przypadkach pomoże nam metoda, którą tutaj omówimy. Przyjrzyjmy się najpierw uczuciom ludzkim, czyli niższym pierwszorzędnym łaskom, by się przekonać, jak w przypadku konfliktu między ich działaniami można utrzymać równowagę, mianowicie przez podporządkowanie kierownictwu wyższych pierwszorzędnych łask w ich wzajemnym harmonijnym współdziałaniu. Przypuśćmy, że jest starcie w naszym używaniu przymiotu przezorności, zarobkowania i posiadania, z naszym zamiłowaniem do bronienia siebie jako sług prawdy, sprawiedliwości i świątobliwości. Dajmy na to, że jesteśmy czynni w pewnej sprawie, w której często jesteśmy zmuszani stawiać czoło zarzutom, przeciw którym nasze człowieczeństwo się buntuje, ale jest to sprawa, która przynosi dobre wyniki w Pańskim dziele. Objęci tymi zarzutami, moglibyśmy być kuszeni, aby się bronić i przez to szkodzić naszemu dalszemu powodzeniu na finansowej drodze dla Pana. Jaka zaleta powinna tu działać? Odpowiadamy, uczucie, które byłoby w zgodzie z władztwem wyższych łask pierwszorzędnych. Jeżeli te łaski wskazują, że jest to wolą Pańską, abyśmy znosili ubliżania dla zdobywania finansów dla sprawy Pańskiej, długoznoszenie powinno być okazywane w naszych wysiłkach, aby zdobyć środki finansowe na rozpowszechnianie Słowa Bożego. Ale jeżeli by ataki były takiego charakteru, które podminowałyby cel, jaki mieliśmy na widoku, to jest, służenie Pańskiej sprawie, wyższe łaski pierwszorzędne zabroniłyby dalszego długoznoszenia i przyspieszyłyby pewne środki samoobrony. Tak w tym starciu, decyzja zależałaby od tego, które z tych uczuć swoją działalnością byłoby nieuległe przewadze wyższych łask pierwszorzędnych. Może być konflikt pomiędzy dwoma społecznymi uczuciami, Na przykład dysharmonia pomiędzy miłością do naszej rodziny, a zamiłowaniem do naszego ziemskiego zawodu. Ktoś jest uczciwy i poważany, może mieć pewien zawód, którego jednak jego rodzina nie akceptuje i żąda, aby go zmienił. Pragnienie podobania się rodzinie stwarza dylemat, a zamiłowanie do ziemskiego zawodu także wywiera nacisk. Któremu uczuciu możemy zezwolić działać? Odpowiadamy, temu, który jest wskazany przez wyższe łaski pierwszorzędne. Może być, że strona rodzinnego zadowolenia jest właściwa, a decyzja musi być przeciwko ziemskiemu zawodowi. Ale możliwie, że sprzeciwy rodziny są przeciwne panowaniu wyższych łask pierwszorzędnych, wówczas decyzja musi być podjęta wbrew jej wymogom. Którakolwiek droga postępowania jest w zgodzie z panowaniem wyższych łask pierwszorzędnych, to tą należy postępować. Czasami jest konflikt pomiędzy samolubnym a społecznym uczuciem, które powinno mieć pierwszeństwo. Odpowiadamy. To, które zezwala panować wyższym łaskom pierwszorzędnym we wzajemnej koordynacji. Przytoczmy dla przykładu miłość do życia okazywane w ochranianiu naszego zdrowia i zamiłowanie do naszego ziemskiego zawodu i wziąć za ilustrację sytuację lekarza. Czasem z powodu swego zajęcia musi on wystawiać na niebezpieczeństwo swoje zdrowie i życie. Jest czas, kiedy to nie musi być czynione. Jak ta sprawa może być rozstrzygnięta? Wyższe dominujące łaski pierwszorzędne wskażą, jak w takich sytuacjach należy postąpić. One zadecydują, czy on ma narażać siebie na niebezpieczeństwo w poczuciu obowiązku do pacjentów. Gdzie nie ma tej sytuacji, a pewien obowiązek koliduje, to wyższe łaski pierwszorzędne zabronią takiego ryzyka. Ta sama reguła stosuje się w regulowaniu duchowych uczuć, gdziekolwiek są one we wzajemnej dysharmonii. Zauważmy najpierw samolubne duchowe uczucia we wzajemnym ścieraniu się. Weźmy sprawę zamiłowania do duchowego pokarmu i duchowego życia, gdy są we wzajemnym antagonizmie. Ogólnie rzecz biorąc, to zwykle są one we wzajemnej zgodzie, lecz mogą zaistnieć sytuacje, które spowodują starcie. Które winny tu przeważać? Odpowiadamy, to, na którego stronie wywierają swój nacisk wyższe łaski pierwszorzędne. Weźcie pod uwagę przedtem przedstawioną historię o bracie, który spędzał 9 miesięcy na niczym innym jak tylko na badaniu. Jego zamiłowanie do duchowego pokarmu było widocznie w konflikcie z jego zamiłowaniem do duchowego życia, czy on był tego świadomy lub nie. Wyższe łaski pierwszorzędne, przeważające w porządkowym nastawieniu, oczywiście spowodowałyby, że postąpiłby on inaczej. Ścieranie się może być pomiędzy niebiańskimi duchowymi uczuciami. Zobacz 7 rozprawę. Jak powinniśmy postąpić? Jak wyżej pokazano, uczucie, którego przewaga nie odłożyłaby na stronę dominowania wyższych łask pierwszorzędnych, połączonych wzajemnie w porządkowym nastawieniu, jest tym, któremu powinno się zezwolić działać. Lud Boży ma objawiać miłość do duchowej rodziny. W rodzinie Bożej, obietnice i słudzy, którzy nimi usługują, są matką, a ci, którzy są przez nich obsługiwani, są dziećmi. Czasami jesteśmy wprowadzeni w okoliczności, w których okazuje się, że jest starcie w naszym postępowaniu w stosunku do niektórych braci, którzy opiekowali się nami po macierzyńsku i w stosunku do innych braci, którzy nie udzielili nam szczególnej pomocy. Jak zadecydujemy w takim wypadku? Przypuśćmy, że ten, który reprezentuje tutaj matkę, jest przewodniczącym zboru, a ten, który reprezentuje innych braci, nie służy w jakimkolwiek oficjalnym charakterze. Może być tam jakieś uczucie przeciw temu przewodniczącemu, to jesteśmy proszeni opowiedzieć się. Wyższe łaski pierwszorzędne, ogólnie mówiąc, narzucą decyzję po stronie przewodniczącego z powodu jego stanowiska w rodzinie Bożej. Lecz są także pewne przypadki, w których przewodniczący obrał niewłaściwe stanowisko, a drudzy właściwe stanowisko. W takich przypadkach te łaski jako sędziowie podejmą swoją decyzję po stronie tych drugich. Każdy wypadek musi być badany i rozstrzygany w świetle zastosowania tych łask. A więc także wyższe łaski pierwszorzędne połączone wzajemnie w swym skoordynowaniu, powinny rozstrzygać wszelki konflikt, jaki może powstać pomiędzy samolubnymi duchowymi a niebieskimi duchowymi uczuciami. Możemy przytoczyć za ilustrację zamiłowanie do duchowego pokarmu i napoju, samolubne duchowe uczucie, i zamiłowanie do towarzystwa braci, niebieskie duchowe uczucie. Możemy wejść w okoliczności, gdzie powstaje pytanie, czy w czasie będącym w mojej dyspozycji, oddam się badaniu Słowa Bożego, lub czy jakiś czas mam go spędzić w towarzystwie z braćmi? Często pytania podobne do tego powstaną, w starciu pomiędzy samolubnym duchowym uczuciem a niebieskim duchowym uczuciem. Jak zadecydujemy? Ta działalność, która zezwala wyższym łaskom pierwszorzędnym panować nad naszym postępowaniem, jest tą, która ma być prowadzona. Czasami społeczność z braćmi nie jest tyle potrzebna, lecz badanie Słowa Bożego jest szczególnie potrzebne. Innymi razy, społeczność z braćmi jest więcej potrzebna aniżeli badanie Słowa Bożego. Wobec tego należy za tym iść, co jest podporządkowane wyższym łaskom pierwszorzędnym i przystosowalne do warunków. Będziemy także w stanie zapewnić równowagę stosowaniem tej samej metody, gdziekolwiek powstaje starcie pomiędzy niższymi ludzkimi a niższymi duchowymi uczuciami. Jak w takiej sytuacji będziemy działać? Dawaniem wolności tej czynności, która nie kolidowałaby z panowaniem wyższych łask pierwszorzędnych, na przykład w wypadkach starcia łaski towarzyskości w stosunku do ludzkich i duchowych rodzin. Czasem musi się dać pierwszeństwo zamiłowaniu towarzyskości do duchowych braci, a innymi razy zamiłowaniu do ziemskiej rodziny. Jeżeli miłujemy towarzystwo braci tak, że zaniedbujemy czasem swe ziemskie rodziny, na pewno gwałcimy wyższe łaski pierwszorzędne. Tak samo również gwałcimy je, jeżeli jesteśmy tak przywiązani do towarzyskości naszych ziemskich rodzin, że nie szukamy właściwej towarzyskości z duchową rodziną. Nasze postawy w stosunku do zła i do usługi używającej nasze członki, ponieważ działają one także przez niższe uczucia, nie będą tu dalej omawiane, chyba że są związane z innymi elementami charakteru, z punktu widzenia równowagi. Punkt czwarty. Drugorzędne łaski w starciu. Czasem powstaje wzajemny antagonizm pomiędzy łaskami drugorzędnymi z niższymi pierwszorzędnymi. Czego wymagałaby równowaga w takich warunkach? Panowania nad naszym postępowaniem przez wyższe łaski pierwszorzędne połączone wzajemnie w porządkowym skoordynowaniu. Przypuśćmy, że długoznoszenie i otwartość, czyli szczerość są we wzajemnym konflikcie, kto byłby władny go uśmierzyć? Bezsprzecznie, że wyższe łaski pierwszorzędne. Niektóre okoliczności mogą wymagać, abyśmy używali długoznoszenia, a nie otwartości, a inne przypadki mogą wymagać, żebyśmy używali otwartości, a nie długoznoszenia. Moglibyśmy przytoczyć pewien przykład w tej sprawie. Jeżeli postępowanie pewnego brata sprawia nam mniej więcej niewygodę, nie powinniśmy zaraz zezwalać otwartości, aby działała, Mówiąc mu o niej, raczej powinniśmy chętnie długoznoszeniem znosić ją dotąd, dopóki w zgodzie z wyższymi łaskami pierwszorzędnymi nie będzie mogła być dłużej znoszona, ponieważ one wymagają, żeby ta sprawa była mu przedstawiona z całą otwartością. Może być starcie pomiędzy jedną z łask drugorzędnych, a jednym z niższych duchowych uczuć, na przykład pomiędzy liberalnością, aprobatą, a zamiłowaniem do duchowego pokarmu, wstrzemięźliwość. Takie starcie powstawało nieraz w zatłoczonych zgromadzeniach, gdzie pewni słudzy musieli być pozbawieni niektórych przywilejów. Co rozstrzygnie w takim wypadku? Naturalna pobudka serca według podobieństwa Chrystusowego każe ustąpić drugiemu. Zatem powiemy, że zwykle duch liberalności powstrzyma się od duchowego pokarmu, żeby drudzy mogli być obsłużeni. Lecz są okoliczności, w których byłoby to niewłaściwym. Może być ktoś, kto jest całkowicie pouczony w temacie na ten dzień, a ten inny dopiero potrzebuje duchowego pokarmu. Ten ostatni z pewnością nie powinien opuszczać na korzyść pierwszego. Wyższe łaski pierwszorzędne zabronią takiego postępowania. To ten pierwszy powinien okazać liberalność, podczas gdy ten ostatni, okazując swoje zamiłowanie do Słowa Bożego, powinien zostać. Życzenie ostatniego, aby pozostać, może nawet w tym celu wyrazić się w stosunku do tego pierwszego pewnym napomknięciem, w doskonałej harmonii z wyższymi łaskami pierwszorzędnymi. A więc kiedykolwiek jesteśmy postawieni w położenie, gdzie kwestia opuszczenia lub rezygnacji z posługiwania, aby ustąpić drugiemu, powstaje, byłoby doskonale właściwym dla nas zobaczyć, po której stronie wyższe łaski pierwszorzędne wymagałyby działania. Silniejszy powinien tutaj ustąpić słabemu, Rzymian rozdział 15 wersety od 1 do 3. Zazwyczaj ci utwierdzeni w prawdzie powinni okazywać wstrzemięźliwość wobec ich zamiłowania do duchowego pokarmu. Czasem odwrotny bieg powinien przeważyć. Punkt 5. Trzeciorzędne łaski w przypadku konfliktu. Czasami łaski trzeciorzędne wchodzą we wzajemny konflikt lub z innymi przymiotami charakteru, jak wówczas mamy postąpić? Metoda, którą omawiamy, daje nam właściwą regułę. Przytoczmy dla przykładu starcie pomiędzy radością a łagodnością. Zazwyczaj harmonijnie działają one jedne z drugimi, lecz wyjątkowo może wystąpić między nimi dysharmonia. Przypuśćmy, że są przedsięwzięte pewne zarządzenia co do zebrań, niewymagane przez Słowo Boże, w stosunku do których uległość może sprawić takie zło, że w dużym stopniu radość na zebraniach zostanie zniweczona, a jednak pomimo tego inni pragną zachowania tych postanowień. W takim wypadku, łagodność uginając się pod przewagą wyższych łask pierwszorzędnych, może zostać właściwie skorygowana poprzez usiłowania zniesienia takich zarządzeń, aby radość mogła zapanować. Z drugiej strony, warunki mogą być takie, że łagodność musi być okazana, nawet choćby ktoś w tej sytuacji nie mógł mieć uczucia radości, ponieważ niektórzy na to nie baczą, jeśli radość nie jest wytworzona na ich sposób. Oczywiście podobnego rodzaju ustępstwa są wskazane tam, gdzie sprawiedliwa zasada nie byłaby przez nie gwałcona. Niedoskonałość w bracie lub siostrze, o której mowa, wymaga w interesie łagodności rezygnację z radości, aby w takich warunkach zapewnić dalszy rozwój tej społeczności. Możemy mieć doświadczenie, w których łaska trzeciorzędna, gorliwość, wchodzi w konflikt z zamiłowaniem do naszego ziemskiego zajęcia. Jak postąpimy? Uczucie, czyli zaleta, która poddaje się wyższym łaskom pierwszorzędnym, aby panowały, jest tą, która musi przeważać. Są okoliczności, kiedy gorliwość w służbie, poddając się naciskowi wyższych łask pierwszorzędnych dotyczących naszego ziemskiego zajęcia, na krótko może być zawieszona. Niekiedy, aby podtrzymać gorliwość w służbie, wyższe łaski pierwszorzędne wymagają, byśmy zrezygnowali z ziemskiego zajęcia, które możemy miłować. Wszelkie zajęcie, któremu nieuchronnie zagraża zło, winno być poniechane w interesach Pana i Jego służby. Czasem powstaje starcie pomiędzy łaską trzeciorzędną i drugorzędną. Jak w takich wypadkach powinniśmy postąpić? Winniśmy spowodować, aby zaistniała przewaga wyższych łask pierwszorzędnych w ich wzajemnym, harmonijnym połączeniu. Dla przykładu możemy przytoczyć łagodność, cichość i dzielność, odwaga. Łagodność w niektórych sprawach i pewnych sytuacjach może być niemożliwa z powodu okazywania dzielności. Tak samo dzielność może być także w pewnych stosunkach niemożliwa z powodu działania łagodności. Jak mamy rozstrzygać ten problem? Odpowiadamy, jak już powyżej wykazano. Jeżeli, na przykład, jesteśmy uległymi fałszywym nauczycielom, którzy uzurpują sobie stanowisko nauczania w zgromadzeniach, których uzurpację moglibyśmy usunąć, gdybyśmy mieli potrzebną odwagę, okazywalibyśmy wtedy zbyt dużo łagodności wówczas, gdy nasza odwaga będąca pod kontrolą wyższych łask pierwszorzędnych, powinna działać. Z drugiej strony, łagodność wobec Boga może postawić nas w położenie, w którym nie moglibyśmy dłużej zezwalać odwadze, aby działała, narażając nasze duchowe bezpieczeństwo, jak to widzimy w odmowie Jezusa, aby rzucił się ze szczytu świątyni. W takich wypadkach dzielność okazałaby się przesadną i przestałaby być cnotą. Łagodność i uległość Bogu nie zezwoliłaby nam wejść na taką drogę postępowania. Punkt 6. Wzajemne współdziałanie w sytuacjach konfliktowych. Wykazaliśmy już, jak zapewnić równowagę, gdy starcie jest tylko pomiędzy dwiema przeciwstawnymi zaletami. Pragniemy wykazać w krótkości, jak równowaga może być zapewniona, gdy występuje wzajemne działanie ścierających się przymiotów. Jest to możliwe dla wszystkich rodzajów współdziałania naszych ludzkich uczuć, naszych duchowych uczuć, naszych łask, naszych postaw wobec zła w ich używaniu jako sług sprawiedliwości i świątobliwości. Wobec tego, niektóre sytuacje zdają się wymagać jednego sposobu działania, drugie innego, a jeszcze inne trzeciego. Jak możemy rozstrzygnąć, którego sposobu należy użyć w takich konfliktach? Przez wzajemne połączenie i współdziałanie każdej zalety pod zwierzchnictwem łask pierwszorzędnych. Takie rozstrzygnięcia jak te, to jest zharmonizowanie różnorodnych przymiotów, jednocześnie wzajemnie się ścierających, są o wiele zawilsze od jakichkolwiek, które już omawialiśmy, i o wiele większej troski wymagają w utrzymywaniu równowagi, aniżeli gdy ścieranie odbywa się tylko pomiędzy dwiema zaletami. Największa czujność i modlitwa, połączone z użyciem wszelkiej mocy, jaką posiadamy, w takich przypadkach jak te, muszą często być praktykowane, abyśmy mogli rozpoznać i czynić wolę Bożą. Niekiedy te sprawy bywają bardzo zawiłe. Weźmy na przykład doświadczenie apostoła Pawła, poruszające w niektórych szczegółach nasze wyobrażenie o zaistniałych możliwościach przed Sanhedrynem. Został pojmany i źle traktowany przez Żydów i niemal pobity na śmierć, jednak zażądano od niego, aby się stawił i bronił przed Sanhedrynem. Jego wyższe łaski pierwszorzędne natychmiast wykazały mu, że byłoby nierozsądnym złożenie otwartego, wyraźnego oświadczenia przed takim uprzedzonym zgromadzeniem. Dlatego uciekł się on do zastosowania zamiłowania do ukrywania niekorzystnych rzeczy i użycia innych uczuć oraz zalet i tym sposobem ratował swoją sytuację. Innymi słowy, widząc, że Sanhedryn podzielił się na dwie partie, faryzeuszów i saduceuszów, apostoł Paweł użył fortelu wołając, mężowie bracia, jam jest faryzeusz, syn faryzeusza, o nadzieję i o powstanie umarłych mi tu dziś sądzą, Dzieje apostolskie rozdział 23 werset 6. On liczył na faryzeuszów, bo znał ich pragnienie zwycięstwa nad saduceuszami, więc spodziewał się, że staną po jego stronie. Tym sposobem została okazana przenikliwość jego mądrości, taktu i humoru. To posłużyło przyciągnięciu jednej z partii na swoją stronę, faryzeuszów, oraz przeciwstawieniem jej drugiej, saduceuszom. Tym sposobem, przez skłonienie ich do wzajemnej walki, zapewnił sobie ucieczkę, bowiem w ferworze walki zapomnieli oni o walczeniu z nim. Popatrzmy na możliwości, jakie miał apostoł Paweł w owym czasie i zauważmy, jak połączenia zalet i uczuć prawdopodobnie tu zadziałały. Możemy przypuszczać, że przeciwnik i ciało tak go przekonywały. Pawle, lepiej próbowałbyś zdobyć dobrą wolę tych ludzi przez wyrzeczenie się Chrystusa. Oni będą dumni, gdy będą ciebie mieć po swojej stronie. Jeżeli tak uczynisz, będziesz miał łatwe życie i będziesz zupełnie bezpieczny. Na pewno tym sposobem uratujesz życie. Dlatego broń swojego życia wyrzeczeniem się poprzedniej drogi postępowania. Możemy być całkowicie pewni, że jeżeli takie rady nasunęły się na jego umysł, apostoł prędko je zwyciężył. Po drugie, należy przypuszczać, że apostoł widział w swoim stanie możliwość uwolnienia się przez śmierć ze swojego intensywnego życia. Dalej przypuśćmy, że on pragnął odpoczynku w śmierci. Filipensów rozdział 1 werset 23. On mógłby przyczynić się do swojej śmierci dwoma przeciwnymi sposobami, jednym biernym, drugim czynnym. Po pierwsze przez zezwolenie następującym zaletom i uczuciom, aby nim rządziły, on niewątpliwie straciłby swoje życie, długo znoszenie nieurażone na ich niesprawiedliwe postępowanie, łagodna uległość wobec ich morderczych planów, szacunek dla samego siebie, wzbraniający się poczytania siebie za towarzysza takich hipokrytów. One wszystkie wytyczyłyby pewien kierunek jego postępowania, wystawiając go na śmierć. Po drugie, zezwolenie następującym uczuciom, aby panowały nad jego postępowaniem, on również bez wątpienia straciłby swoje życie. Gniew na ich niesprawiedliwość i mściwość za doznane krzywdy mogły go pobudzić do ich krytykowania. Zamiłowanie do uznania ze strony braci za śmierć męczeńską, poniesioną na skutek jego oskarżeń ich niegodziwości, jako sługa Boży, jak w przypadku Szczepana, uczucia te, niewątpliwie wywierając na niego przemożny wpływ, sprowadziłyby jego śmierć. Przypuśćmy, że szatan, pragnąc go zniszczyć, usiłowałby w nim pobudzić te zalety i uczucia do działania. One ścierałyby się z postępowaniem podanym powyżej, które miały ratować jego życie. Była tam wówczas trzecia możliwość, która niewątpliwie była przed jego umysłem, pragnienie, aby odzyskać wolność do dalszej służby sprawie Bożej w jego ziemskim życiu. Ta przyciągnęłaby na swoją stronę następujące uczucia, pragnienie uznania Bożego i duchowego bezpieczeństwa, uważając, że on nie mógłby przetrzymać wszystkich doświadczeń potrzebnych dla jego zwyciężania, zamiłowanie do podtrzymywania swego życia do dalszego użytku w sprawie Bożej, zamiłowanie do samoobrony, zamiłowanie do atakowania jednego stronnictwa w zgromadzeniu, stronnictwa, które zaledwie miało jakąś ogólną prawdę, zamiłowanie do zdobywania i utrzymania niebieskiej nagrody, miłość do ludu ubożego jako rodziny, której mógłby on dłużej służyć, miłość do niebieskiej ojczyzny i do wysokiego powołania. Wszystkie te myśli mogły być w umyśle apostoła. Możemy być pewni, że niektóre z nich istotnie tam były. Wyższe łaski pierwszorzędne, sprawujące władzę, postanowiły, że widocznie najlepszą drogą dla niego iść dalej, by stać się użytecznym dla Boga tak, jak było to możliwym dla niego jako szafarza. Przeto one radziły mu obrać drogę, która bez kompromitowania prawdy mogłaby pomimo to wybawić go od niebezpieczeństwa i ewentualnie dać mu dalsze sposobności do służby. Wobec tego użył on tego trzeciego szeregu uczuć i zalet jako sług prawdy, sprawiedliwości i świątobliwości, szczególnie swego zamiłowania do ukrywania niekorzystnych rzeczy, do humoru, do samoobrony i do atakowania szkodliwych rzeczy, jak zapisane w Dziejach Apostolskich rozdziale 23 wersetach od 6 do 10. Tym sposobem widzimy, że mogło tam współgrać wiele uczuć we wzajemnym ścieraniu się, niektóre nakłaniały apostoła w jednym kierunku, drugie w innym kierunku, a jeszcze inne w trzecim kierunku, lecz on umożliwiając przewagę wyższym łaskom pierwszorzędnym, użył właściwych zalet i uczuć, i w Sanhedrynie odpowiednio posłużył się najpiękniejszym fortelem zapisanym w Biblii, co przyczyniło się do jego uwolnienia i dalszej służby prawdzie. Często wchodzimy w kojarzenie okoliczności, w których wiele ścierających się uczuć jest wprowadzanych w działanie, skłaniających do działania w przeciwnych kierunkach. Dopilnujmy, ażeby wyższe łaski pierwszorzędne mogły zawsze panować nad całą sytuacją, a jak apostoł przechodził zwycięsko w wypadku użytym w zilustrowanej na tym przykładzie zasadzie, podobnie będziemy uzdolnieni zwycięsko przechodzić te niebezpieczne doświadczenia. Okoliczności. Zastosowanie metody panowania nad wszystkimi cechami charakteru przez wyższe łaski pierwszorzędne, połączone wzajemnie w porządkowym nastawieniu, aby zapewnić równowagę, jest dokonywane wśród różnorodnych okoliczności. Jak już wyjaśniono w pierwszej rozprawie, równowaga charakteru okazuje się w doświadczeniach próby, a więc tutaj ponownie przedstawiamy myśl, że Panu upodobało się takiej równowagi charakteru wymagać w warunkach ognistych doświadczeń. Musimy zachować tę równowagę w próbach wierności sprawie Bożej, okazywanej w warunkach, które są na wskroś niekorzystne dla naszego człowieczeństwa, jeżeli jesteśmy wiernymi prawdzie i sprawiedliwości. Szatan urządził takie warunki w swoim porządku rzeczy, które utrudniają czynienie woli Bożej, a ułatwiają służenie szatanowi. Słuchanie Boga w takich warunkach wymaga ochotnego przyjęcia tych niepomyślnych warunków, wymagających od nas samozaparcia i cierpienia dla sprawiedliwości, i tylko ten, który jest silnego i dzielnego serca, by znosić je, okaże się zwycięzcą. Dalej, równowaga charakteru musi być utrzymana, nie tylko podczas gdy nasze prawa są od nas odbierane, lub są odmawiane przez nas samych w interesach Boga, lecz także pod naciskiem opozycji. Diabeł, świat i ciało współzawodniczą zawzięcie i naszymi wysiłkami, aby zrównoważyć swoje charaktery, działają na nasze niższe uczucia, zwłaszcza w taki sposób, aby uczynić ten bieg pełnym wielkich trudności do pokonania. Musimy przeto pomimo tej opozycji trzymać się prosto ustalonego kierunku drogi. Stopniowo, Cierpienia są dodawane do tych niekorzystnych sytuacji i przeciwności i wszystkie one we współdziałaniu wpływają na nas fizycznie i umysłowo. Jesteśmy wprowadzeni w położenia, z których możemy być uwolnieni, to jest z chorób, zmęczenia ciała i umysłu, smutku i prześladowania, jeżeli zrezygnujemy z utrzymywania równowagi. Lecz ten, który rezygnuje, załamuje się, a tylko ci, którzy wiernie stawiają czoła temu potrójnemu naciskowi, zwyciężą. Bóg zezwala na to, aby tego rodzaju presje były na nas wywierane, do stopnia naszej wytrzymałości. Lecz On nie dozwala cierpieć ponad nasze możliwości. On z pokuszeniem uczyni wyjście. 1 Koryntów rozdział 10 werset 13. Tak trwamy nadal w niekorzystnych sytuacjach, przeciwnościach i cierpieniach, usiłując utrzymać wymaganą równowagę, aż do rozstrzygnięcia, które okaże, czy jesteśmy zwycięzcami lub nie. Ten, który utrzymuje ducha równowagi, to jest, którego intencje są równoważone, który stara się jak najlepiej może, aby okazywać je swoimi czynami, będzie udoskonalony i otrzyma pochwałę, dobrze sługo, podczas gdy ten, który się załamuje, nie może być policzony za zwycięzcę. Jednak, dla naszej pociechy, nie zapominajmy, że co do naszych nierozmyślnych słabości i nieświadomości, sprawiedliwość Pańska zastosuje odpowiednią tolerancję. W tych niekorzystnych warunkach coraz więcej jesteśmy próbowani, czy jesteśmy za Panem, czy za swoim ja, a błogosławionym jest wprawdzie ten, który trwa wiernie pod tym naciskiem na jego równowagę charakteru. Tylko tacy będą mieć miejsce w Królestwie Bożym na wieki wieków. Oby ten błogi stan był naszym obecnym przywilejem, a miejsce w Królestwie naszą przyszłą chwalebną nagrodą. Tą rozprawą kończymy omawianie ogólnych i specjalnych metod tyczących się rozwijania podobieństwa Chrystusowego, chociaż krystalizacja charakteru będzie rozpatrzona w dalszej kolejności. Oby błogosławieństwo naszego Ojca Niebiańskiego spoczywało nad wszystkimi, którzy używają tych metod. Każda właściwa pobudka jest kierowana do nas przez naszego Ojca Niebieskiego i naszego błogosławionego Pana Jezusa, nakłaniająca do starania się o rozwinięcie w nas podobieństwa Chrystusowego. Wszystkie środki potrzebne do wyposażenia są udzielane i stawiane do naszej dyspozycji przez naszego Ojca Niebieskiego. Metody, które będą pomocą, są wprowadzane w granicach naszej możliwości. Obyśmy, jako wierne dzieci i słudzy Boży, je używali, jak również tak okazywali wdzięczność i ocenę Bogu jako ich dawcy, co skończy się naszą pełną kwalifikacją do Królestwa Bożego. Niech Pan Bóg błogosławi i strzeże nas jako swój lud, wzmacnia w naszej godzinie doświadczenia i wyprowadzi nas ostatecznie zwycięsko przez Tego, który nas miłuje, uzdalniając każdego z nas do zrozumienia myśli naczelnego tekstu. Koniec przykazania jest miłość z czystego serca i dobrego sumienia, i wiary nieobłudnej. Amen. Angielska teraźniejsza prawda lipiec sierpień, wrzesień październik z 1962 roku, numer 460.